Od lipca stawka podatku PIT ma być niższa. Przepisy w tej sprawie przyjął Sejm. Większość sejmowa zagłosowała także za wyborem na drugą kadencję prezesa NBP profesora Adama Glapińskiego. Z kolei rząd ogłosił program wsparcia kredytobiorców, dlatego dziś w grach politycznych będzie dużo o pieniądzach, ale nie zabraknie też podsumowania sytuacji wokół Ukrainy. Michał Buraczewski, zapraszam. A gośćmi audycji są senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Białystok.
I jest z nami także poseł Nowej Lewicy, Paweł Krutul. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam w tak piękny dzień.
I pierwsze pytanie do pana, panie pośle. Dlaczego nie poparł pan w głosowaniu zmian podatkowych, które sprawiają, że w portfelach zostaje nam więcej pieniędzy?
Panie redaktorze, drodzy państwo, w portfelach chyba każdy widzi, ile nam teraz zostaje. Pół godziny temu tankowałem samochód, 7,34 płaciłem za litr oleju napędowego. Także w portfelach Polaków jest coraz mniej pieniędzy, nad czym ubolewamy. Można się oczywiście...
Byłoby jeszcze mniej, gdyby...
Można się oczywiście, bo tu mi zaraz pan senator podejrzewam skontruje, że to jest wina Putina. Nie tylko wina Putina. Nie wszystko się zaczęło 24 lutego napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Dużo wcześniej już inflacja zaczęła galopować i nie widzimy tutaj realnych zmian, które mogły to by powstrzymać. Dlatego też się nie zgadzamy na reelekcję prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Glapińskiego. Uważamy, że nic w tej zasadzie nie zrobił, za późno reagował. Niestety z przykrością stwierdzamy, że również tutaj zadziałała Solidarna Polska, która dostała stanowisko wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, żeby poprzeć Jastrzębia, tak jak o nim się mówiło, pana Glapińskiego. Także nie widzimy tutaj realnych jakichś, nie wiem, światełka w tunelu, żeby...
A zmiany podatkowe, które proponowało Prawo i Sprawiedliwość,
panie
redaktorze,
złe, ale
dlatego zagłosowaliście
nie,
państwo
nie,
przeciwko.
Są, oczywiście są rzeczy dobre, tylko nie zapominajmy o tym, jak został uchwalony Polski Ład. Te przepisy są już zmieniane kilkadziesiąt razy. Proszę porozmawiać z księgowymi, z biurami rachunkowymi. One po prostu chwytają się za głowy i wyrywają ostatnie włosy z głowy, bo to co chwila jest jakaś nowelizacja, jakaś zmiana. To jest przyczyna i powód do tego, żeby później urzędy skarbowe mogą mieć więcej sposobności do interpretacji przepisów prawa i nie wiedzą sami przedsiębiorcy, jak się zachowywać, czy inwestować dodatkowo środki, których niestety z KPO, jeżeli mamy rozmawiać o pieniądzach na KPO z Unii Europejskiej, nie mamy, przez Solidarną Polskę, która jest hamulcowym polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców. Także
panie pośle, cały czas nie odpowiada pan na jedno pytanie. Czy te zmiany, które zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość, które przegłosowało w prawie podatkowym, są złe?
Panie redaktorze, czas pokaże, czy są złe, czy są dobre. Jeżeli będą...
Ale zagłosowaliście przeciwko.
Tak, zagłosowaliśmy przeciwko, bo nie wierzymy, że poprawi się sytuacja Polek i Polaków, bo inflacja już mamy kilkunastoprocentowa, a już specjaliści, ekonomiści się wypowiadają, że niebawem zbliżymy się do 20%. Także wszystko idzie nie w tym kierunku, co trzeba, a ludziom po prostu brakuje środków na podstawowe potrzeby. Nie zapominajmy też o emerytach, rencistach, którym przyrost, jeżeli chodzi o emerytury, renty nie rośnie i im się żyje coraz gorzej i ubożeje ta część społeczeństwa, na czym ubolewamy, bo powinno to iść równolegle. Ale tak jak pan redaktor mi tutaj próbuje docisnąć, zobaczymy, po owocach poznamy. Jak na razie Polski Ład, już mamy kilkadziesiąt poprawek, co nas nie cieszy, tylko martwi, bo nie ma przejrzystego systemu podatkowego w naszym kraju, co jest bardzo złe dla rozwoju gospodarki w naszym kraju.
Krótko mówiąc, byliście państwo przeciwko temu, żeby na rękę dostawać większe wypłaty.
Panie redaktorze, my dobrymi projektami, dobrymi pomysłami jesteśmy za. Chciałbym przypominać, że myśmy jako Lewica głosowali za KPO, za co bardzo oberwaliśmy, jeżeli chodzi o opinię wewnątrz kraju. Niemniej jednak mija już bardzo dużo czasu i dalej tych środków nie ma. Dostajemy codziennie milionowe kary, że nie likwidujemy Izby Dyscyplinarnej. To jest namacalne i to już możemy powiedzieć, ile straciliśmy. A jeżeli te środki dostaniemy, a ponoć premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że dostaniemy, to musimy je wydać do końca roku, a już mamy w zasadzie czerwiec. Także to nie jest takie proste, jakbyśmy mogli.
Cały czas tak pan poseł ucieka od tematu tych zmian.
Po owocach poznamy, panie redaktorze. Spotkamy się po nowym roku i wtedy powiem, jeżeli będę miał przyjemność z senatorem się tutaj spotkać, czy Prawo i Sprawiedliwość miało rację, czy nie, wdrażając te zmiany.
Czy nowelizując Polski Ład, Prawo i Sprawiedliwość przyznaje się do błędu i do tego, że ten program od samego początku był takim niewypałem? Senator Marek Komorowski.
Panie redaktorze, przede wszystkim to powiem, że dziwię się opozycji, że i tutaj koledze parlamenty, posłowi, że nie poparł tych rozwiązań, które są dobre dla ludzi. A z drugiej strony bym powiedział, że się nie dziwię, bo słuchając często, będąc w pracach w Senacie, posiedzeń plenarnych, jak zachowuje się większość senacka opozycja, ale większość senacka, jaka jest debata prowadzona i cokolwiek by Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło, Zjednoczona Prawica, to wszystko jest negowane, wszystko jest źle. No cel jest jeden, wybory i w tych najbliższych wyborach wygrać. Taki jest cel opozycji, natomiast brak jest programu dla Polski. Te rozwiązania są dobre dla Polaków.
Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło Polski Ład i teraz cały czas te przepisy są zmieniane.
Prawo i Sprawiedliwość, ja rozumiem i rozumiem tą całą sytuację, że najlepiej by było, żeby było raz prawo ustalone, nie zmieniane, ono byłoby stabilne i tak dalej, i tak dalej. Ale żyjemy w bardzo trudnych czasach, bardzo dynamicznych, zmieniających się czasach. Trzeba obserwować to, co się dzieje wokół nas.
No właśnie, raz czy to pandemia, jest, raz, czy to dwa, był dobry czas na wprowadzanie tak dużych zmian podatkowych?
Dwa, wojna.
Bo już wcześniej też opozycja sygnalizowała, że już na przełomie ubiegłego i tego roku, że ten czas może być nieodpowiedni do takiej rewolucji podatkowej.
Prawo i Sprawiedliwość i rząd Zjednoczonej Prawicy nie traktuje przyjętych rozwiązań i ustaw jako dogmat tego rodzaju, że dogmatów się nie zmienia. Tak? Tylko obserwujemy, patrzymy, gdzie są zmiany, jak zachowuje się rynek, jaka jest inflacja, jak pomóc mieszkańcom, obywatelom i stąd są proponowane nowe rozwiązania. No one, ja rozumiem, że one wymagają od służb skarbowych, od księgowych, jak gdyby nowego wdrażania, zaznajomienie się z tymi rozwiązaniami, ale nie ma innej drogi jak łagodzenie skutków inflacji i pomoc tej części najuboższej, tym obywatelom, którzy sobie z tym nie radzą albo mają poważne problemy. Stąd są te nowe rozwiązania podatkowe. Oczywiście w ciągu roku podatkowego można zmieniać tylko i wprowadzać takie zmiany, to jest zgodne z konstytucją, które nie pogarszają sytuacji obywateli, a te rozwiązania nie pogarszają, tylko polepszają sytuację, więc tutaj nie ma żadnego zagrożenia.
A propos łagodzenia skutków inflacji, zastanawiam się, czy wprowadzając tymi zmianami podatkowymi do obiegu większą ilość pieniędzy, nie napędzamy w ten sposób inflacji?
Ale przed chwileczką, to jest problem złożony. On jest analizowany, ale tutaj pan poseł przed chwilą mówił, że tankował samochód i mu tam mniej w portfelu zdecydowanie zostało, więc też, żeby mógł tankować, no musi mieć środki finansowe. Ja nie mówię o panu pośle, bo on zapewne ma te środki na tankowanie samochodów, ale inni mogą mieć z tym problem i bez pomocy tego się nie da zrobić. Po prostu nie ma innego wyjścia i to łagodzenie inflacji jest procesem długotrwałym. Ono będzie postępowało, innej drogi nie ma. Po prostu musimy, raz inflacja jest wynikiem wojny na Ukrainie, to zdecydowanie trzeba powiedzieć, że to jest duża kwestia inflacji i ona jeszcze może potęgować kwestie żywności i tak dalej, brak tam na Ukrainie możliwości upraw pewnego rodzaju roślin, zbóż, jego eksportu i zagrożenia z tym związane. Dwa,
inflacja będzie coraz większa, tylko jaka jest pana jaka jest pańska opinia?
Mamy nadzieję, że jak się wojna skończy, inflacja się skończy. Skończą się te problemy, niskie podatki, które wprowadza rząd, one zostaną. Nikt tych podatków nie
mamy
będzie.
Mamy niskie podatki, w kieszeniach nam zostaje więcej pieniędzy, więc możemy te pieniądze wydawać. Jaka jest pańska opinia? Czy to rozwiązanie przeciwdziała inflacji? Czy to jest doraźne lekarstwo na to bolączkę, która teraz jest, że faktycznie dostajemy więcej pieniędzy, mamy w portfelu, możemy je wydać, ale to w żaden sposób inflacja nie przeciwdziała, inflacja wręcz przeciwnie.
Inflacja jest wynikiem wzrostu ceny środków energetycznych, ropopochodnych. I to jest jak gdyby główny czynnik wzrostu cen. Nie, że więcej obywatelom zostaną pieniądze. Jeżeli to byłby jakiś czynnik inflacyjny, to jakiś taki marginalny. Głównym czynnikiem inflacyjnym jest inny czynnik niż te rozwiązania, które rząd wprowadza. I rząd musi podejmować działania, które będą łagodzić. Nie ma innego wyjścia. Gdyby rząd tego nie robił, byłby bardzo negatywnie odebrany, że nie reaguje na wzrosty cen. Musi reagować, że to może spowodować w jakimś zakresie te działania rynkowe, ale długofalowo innego rozwiązania nie ma.
Obecna reakcja rządu była zła, tak ocenia poseł Paweł Krutul. Jak w takim razie powinien rząd reagować teraz, na bieżąco, kiedy ta sytuacja ekonomiczna jest bardzo dynamiczna?
Panie redaktorze, drodzy państwo, trzymajmy się faktów. Jeżeli pan senator mówi, że oczywiście paliwa, które drożeją i przez to rosną ceny wszystkiego, to baryłka ropy na rynkach międzynarodowych jest około $100. My mamy dolara dzisiaj chyba po 4,34, jak się nie mylę, a u nas na stacjach paliw jest litr paliwa kosztuje ponad 7 zł. Rząd oczywiście się wyżywi, bo z podatków, z VAT-u ma coraz więcej wpływów do budżetu. I nie oszukujmy się, bo paliwo powinno być dużo, dużo tańsze. Popatrzmy, jesteśmy w takim regionie.
Niestety nie jest zatem, w jaki sposób rząd powinien reagować?
Powinno być, po pierwsze, tańsze powinno być paliwo, bo od paliwa pochodne są wszystkie ceny, które się z tym wiążą. Ja rozumiem, że to z gazem jest trochę trudniej, niemniej jednak przez gazoport, który mamy, dajemy
sobie
radę.
Panie pośle, ja też bym chciał, żeby te paliwa były tańsze, tylko jak to zrobić?
Obniżyć ceny,
tak po prostu.
Panie redaktorze,
rząd dekretem rząd powinien tak, ale wydać okay, nie, rząd, nakaz
no dobrze,
obniżenia cen paliw.
Ale my decydujemy finalnie, po ile są ceny paliw w naszym kraju. No proszę państwa, no nie oszukujmy się. 7 zł za litr paliwa, to ile od tego mamy złoty 40 mamy w podatku VAT? Na jednym litrze. O czym my mówimy? Jakie to są ogromne miliardy złotych? Patrzmy, co się dzieje z rolnikami. Nawozy kilkaset procent.
Zastanawiam się, czy w ten sposób
żywność
pan sugeruje...
Żywność z automatu będzie dużo, dużo droższa.
Czy w ten sposób pan sugeruje, że koncerny paliwowe w Polsce, PKN Orlen, Lotos, czy one zarabiają w tej chwili na wojnie, na tym, że są te informacje o inflacji i podbijają ceny sztucznie?
Zarabiają na cenie paliw, od których zależy. To one sprzedają w naszym kraju, Orlen, Lotos sprzedaje w naszym hurtowo paliwa i od nich to się wszystko zaczyna. Orlen ma z Lotosem bardzo dużo stacji i może regulować te ceny i narzucać te ceny. A 7 zł za litr paliwa to jest po prostu przesada i na pewno to nie będzie ostateczna cena, jeżeli chodzi na stacjach paliw. Ja myślę, że się zbliżymy niebawem do 10 zł. Nie chcę krakać, ale wszystko do tego idzie. A jak będzie po 10 zł, to piekarz będzie miał dłuższe pieszy, bo rolnik będzie miał droższe swoje produkty i koło będzie się zamykało, że inflacja będzie dalej galopowała, nie będzie kilkunastoprocentowa, tylko będzie ponad 20% i wyżej.
Teraz senator Marek Komorowski.
Nad czym ubolewam niestety.
Czy w jakiś sposób rząd może wpłynąć na to, żebyśmy tankowali teraz taniej? Da się to tak po prostu...
To trzeba spojrzeć szeroko, to nie można tak patrzeć, bo jak rozmawiamy z parlamentarzystami opozycji, to jak gdyby opozycja zapominała o jednym. Zapominała o tym, że my nie jesteśmy jakąś enklawą, zieloną wyspą, gdzieś oddaleni, tylko my funkcjonujemy w Unii Europejskiej. Wszelkiego rodzaju tego typu rozwiązania, o których tutaj pan poseł mówił, muszą być uzgodnione z Komisją Europejską, z Unią Europejską. Zobaczmy, jakie są ceny paliw u sąsiadów. I Polska nie jest najdroższym krajem odnośnie cen. I to, co rząd może zrobić, obniżając podatek VAT, to robi. I na paliwa również obniżka podatku VAT nastąpiła. Natomiast reakcja Komisji Europejskiej czy Unii Europejskiej, tak ogólnie mówiąc, na ten temat była różna. Przy niektórych rozwiązaniach wprowadzanych odnośnie VAT-u przez polski rząd opinia była organów europejskich negatywna, więc to nie jest tak, że Polska tylko to są spółki akcyjne działające na rynku i instrumenty rządu praktycznie sprowadzają się do podatku VAT. To, co może zrobić, to może próbować VAT-em coś regulować, ale to też nie jest do końca tak, że może dowolnie w każdej chwili, jak chce, jak ten, to wszystko wymaga działań i te działania przez rząd są prowadzone. Ja też nie jestem zadowolony, że cena paliwa jest taka, jak jest, ale to no, przyjmuję tą sytuację makroekonomiczną, jaka występuje, związaną z całym tym otoczeniem, w którym Polska praktycznie na pierwszej linii frontu, nie na tym bezpośrednim, bo na bezpośrednim jest Ukraina, ale Polska zaraz za Ukrainą jest na pierwszej linii frontu, poddana różnego rodzaju atakom, presjom i tak dalej, i tak dalej. I z tego wszystkiego uważam, że wywiązujemy się bardzo dobrze.
Inflacji ma przeciwdziałać także polityka Narodowego Banku Polskiego i o niej powiemy już za chwilę. Zostańcie Państwo z nami. Stopy procentowe cały czas idą w górę, a stanowisko prezesa NBP drugą kadencję będzie piastował profesor Adam Glapiński. Zatwierdzenie jego kandydatury wzbudzało wiele dyskusji. O tym będą także rozmawiać goście naszej audycji. Są to senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski i poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul. Lewica, tak jak w przypadku zmian podatkowych, także tym razem zagłosowała przeciwko. Dlaczego profesor Adam Glapiński, zdaniem opozycji, nie powinien być dalej prezesem NBP?
Panie rektorze,
Paweł Krutul.
Panie rektorze, drodzy państwo, prezes Glapiński nie udowodnił, że stanął na wysokości zadania, żeby powstrzymać inflację i wcześniej też reagować. Ubolewamy nad tym, że ławka w Prawie i Sprawiedliwości jest tak krótka, że nie mają jakiegoś kobiety, mężczyzny, fachowca, który mógłby zastąpić pana profesora Adama Glapińskiego. Nie pokazał nic, co by spowodowało, żeby tak jak powtarzam się, inflacja przestała tak galopować i wcześniej podejmować takie decyzje, żeby po prostu produkty, które kupujemy na co dzień i dobra jakieś inne, żeby po prostu się te ceny zatrzymały. Nic na to nie wskazuje. Jakiś czas temu mówił, że my możemy pożyczać środki finansowe dla innych krajów. Tak nasza gospodarka, tak NBP jest w świetnym stanie. Niestety, jak było sprawdzam, okazało się, że to są słowa rzucane na wiatr. Także niestety nie mamy zaufania do pana prezesa i ubolewamy nad tym, że kolejne 6 lat będzie piastował to stanowisko, a nie inna osoba, nie poznaliśmy nawet takiego nazwiska, nie było innego kandydata, mogłaby zająć miejsce pana prezesa i starać się zatrzymać tą inflację, która nas bezpośrednio wszystkich dotyka, bez względu na barwy polityczne.
A czy nie jest tak, że profesor Adam Glapiński stał się takim kozłem ofiarnym, głównym winowajcą inflacji i łatwo znaleźć winnego w naszym kraju niż szukać go za granicą, a przy okazji zbić polityczny kapitał.
Znaczy tu nie masz czego się cieszyć, że inflacja tak galopuje i Polakom zostaje jak coraz mniej środków do życia w portfelu. Pan prezes Glapiński ma takie narzędzia, ma sztab ludzi, doradców. Narodowy Bank Polski zatrudnia wiele osób i powinni być na różne scenariusze przygotowani, a na tych konferencjach prasowych, na których pan Glapiński organizował, no to przedstawiał Polskę miodem i mlekiem płynącą. Okazało się to niedorzeczne i ceny mamy, jakie mamy. Inflację mamy, jaką mamy, która galopuje i żaden z ekonomistów, nawet z opozycyjnych czy strzemięźliwych po stronie Prawa i Sprawiedliwości, nie jest w stanie się ocenić, jak na najbliższe pół roku czy 3 miesiące inflacja ile będzie wynosiła. Chcemy fachowca na tym stanowisku, a nie osoby oddanej, bliskiej, jak trzeba będzie kolokwialnie mówiąc, dosypać do wyborów, to on się na to zgodzi. My chcemy fachowca, bo taka osoba odpowiada za złotówkę, co jest dla nas, Polaków, którzy zarabiają w złotówkach, bardzo ważne i istotne.
Profesor Adam Glapiński fachowcem nie jest, zdaniem Lewicy.
Nie pokazał po sobie, że takim fachowcem jest, niestety.
Od 2010 w Radzie Polityki Pieniężnej działał. Nie znał środowiska ekonomicznego, bankowego?
Panie redaktorze, być, zasiadać gdzieś, to nie znaczy, że zawsze udawało mu się znaleźć złoty środek, żeby tą inflację powstrzymać i żeby pieniędzy zostawało więcej w naszych portfelach. Nie stanął na wysokości zadania. Powinien być po prostu zmieniony. Kończyła mu się kadencja i powinna być powołana kolejna osoba, która może ma lepszy pomysł, ma lepszych doradców, która by wzmocniła polski złoty.
W kuluarach mówi się, że wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości nie ma entuzjazmu w związku z wyborem profesora Adama Glapińskiego na kolejną kadencję prezesa NBP. Czy taki chłodny optymizm podziela senator Marek Komorowski?
Nie podzielam takiego chłodnego optymizmu. Uważam, mam całkiem inne zdanie jak pan poseł. Uważam, że wybór pana profesora Adama Glapińskiego na kolejną kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego to jest dobry wybór. To jest dobra informacja dla gospodarki, dla mieszkańców i to jest dobra informacja dla Polski.
A co innego mówią kredytobiorcy?
Panie redaktorze, szanowni państwo, to tak możemy mówić, że co innego mówią. To jest trudne zagadnienie, bo pan redaktor jak gdyby tutaj dotyka kwestii stóp procentowych i poziomu kredytów i jego oprocentowania, a więc tej zdolności kredytowej poszczególnych kredytobiorców. Trzeba powiedzieć, że na tym etapie, na którym w tej chwili jesteśmy, to poziom stóp procentowych jak gdyby odpowiada praktycznie, no może tam z lekkim wahnięciem temu poziomowi, który był półtora roku wcześniej, czy tam dwa lata wcześniej. Był w okresie pandemicznym, nastąpił niski stopy procentowe były, niski bardzo był WIBOR i wówczas, jeżeli ktoś odnosi się do tego okresu, no faktycznie w tej chwili te stopy procentowe wzrosły, ale one praktycznie wróciły do poziomu sprzed pandemii. Jak będzie dalej wyglądała sytuacja, to zobaczymy. Na pewno rząd przygotowuje tutaj rozwiązania, myśli o kredytobiorcach. Wakacje kredytobiorcy mają być 4 miesiące w tym roku, 4 miesiące w przyszłym, zamrożenia dla tych kredytobiorców, którzy nie będą mogli ponieść w stanie spłat kredytu. I to nie jest tak, że to jak gdyby jest nieodczuwalne, bo ja bezpośrednio nie mam kredytu, ale mój syn ma, córka ma kredyt hipoteczny mieszkaniowy i też odczuwa wzrost tych cen i te wyższe raty, zdecydowanie wyższe raty musi płacić, ale no, innej drogi nie ma. No,
i te raty będą jeszcze wyższe, tak zapowiada
To zobaczymy, natomiast nie można tutaj powiedzieć zdecydowanie, że wszystkiemu jest, tak jak tutaj winien prezes Narodowego Banku Polskiego, bo jak gdyby zapominamy, że za decyzjami odnośnie stóp procentowych to stoi cała Rada Polityki Pieniężnej. To nie podejmowana jest decyzja jednoosobowo, że to prezes Narodowego Banku rano wstanie i się zastanowi i stopy procentowe w górę czy w dół. Tylko jest dokonywana analiza i tą decyzję wypracowuje Rada Polityki Pieniężnej, więc...
Ale prezes Narodowego Banku Polskiego jeszcze przed serią podwyżek stóp procentowych wychodził na konferencję prasową i zapowiadał, nie przewidujemy podwyżek stóp procentowych i uspokajał tym samym Polaków, którzy planowali wziąć kredyt.
To znaczy, nie wiem, czy uspokajał Polaków. Na ten temat żeśmy rozmawiali i pan prezes Glapiński sam to słyszałem, mówił, że nie zapewniał nigdy i nie zachęcał do brania kredytów. To jest każda decyzja kredytobiorcy jest indywidualna. Jak była możliwość obniżenia stóp procentowych, one były obniżone. Okazało się, że w tej sytuacji popandemicznej, bo to obniżenie było w okresie pandemii, żeby po prostu no, złagodzić pewne skutki związane z pandemią. Teraz doszła wojna, no, sytuacja się zmieniła, stopy procentowe doszły do poziomu sprzed pandemii. One praktycznie, no może z jakimś tam wahnięciem, ale to jest ten poziom. Jak będzie w przyszłości, zobaczymy. Natomiast rząd
zapowiada dalsze podwyżki.
Rząd zapowiada reakcję i nie czeka na pewne decyzje, zapowiada reakcję dla kredytobiorców, żeby pomóc, po prostu ulżyć pewnym grupom, którzy mogą mieć problemy ze spłatami kredytów.
I mamy program wsparcia dla kredytobiorców, który ogłosił rząd. Tam są wakacje kredytowe, mamy likwidację WIBOR-u, zastąpienie inną stawką rozliczeń. Jak te propozycje ocenia poseł Lewicy Paweł Krutul?
Panie redaktorze, najogólniej mogę ocenić tak, bo i w rodzinie, i wśród znajomych więcej płacą miesięcznie od kilkuset złotych, zależy od tej pożyczki, nawet choćby tej mieszkaniowej, bo niektórzy mają na 10, 15, 20, 30 lat pobrali kredyty na mieszkania i żyje im się coraz trudniej. To jest po pierwsze. Ludzie młodzi mają coraz większy problem z zaciągnięciem kredytu, bo przez to, co się dzieje z inflacją, banki zaostrzają warunki, trzeba mieć większy wkład własny, żeby dostać kredyt mieszkaniowy. Także młodzi Polacy mają coraz trudniej pozyskać swoje M4, najdelikatniej mówiąc. Pan prezes Glapiński i cała Rada Polityki Pieniężnej właśnie jest od tego, są to wydawać by się mogło i na pewno doświadczenie i wykształcenie w tym kierunku posiadają. Im się nie może wydawać, oni muszą wiedzieć. I pan prezes, wychodząc na konferencję, powinien ważyć słowa, że nie planuje się podwyższenia stóp, co finalnie wpłynie na wysokość kredytów. Bo takie rzeczy są niedopuszczalne. Tutaj po prostu każde słowo powinien ważyć łącznie z przecinkami i kropkami, a tego nie robi. Także uważam, jak wcześniej uważałem, tak dalej uważam, że być powinien nowy prezes, może nie wiem, czy młodszy, doświadczony, czy na rynkach krajowych, czy zagranicznych, który by zajął jego miejsce. Uważam, że nie znam oczywiście takich osób w Prawie i Sprawiedliwości, ale jak na ugrupowanie, które ma chyba jednej z najwięcej członków w naszym kraju, taka osoba powinna się znaleźć i powinna być dana szansa innej osobie, żeby podołała temu wyzwaniu. Niełatwemu wyzwaniu oczywiście, panie senatorze, nie oszukujmy się, nie jest to łatwe wyzwanie, ale co mają powiedzieć ludzie młodzi, którzy dalej muszą mieszkać z rodzicami, a bank nie chce udzielić im kredytu, bo mają zdolność niewystarczającą na zaciągnięcie jego.
Ponawiam swoje pytanie. Program wsparcia kredytobiorców, jak pan ocenia?
Panie redaktorze, każde wsparcie na pewno ułatwi osobom, które w danym momencie nie są w stanie spłacać tych rat, ale z drugiej strony, z ekonomicznego punktu widzenia, każde wsparcie takie pogłębia szalejącą inflację.
Czyli kłócą się te rozwiązania.
No to się kłócą, oczywiście, że się kłócą, z ekonomicznego punktu widzenia się kłócą, bo przez to inflacja będzie rosła.
Czyli to są dobre czy złe rozwiązania, jeżeli chodzi o wakacje kredytowe, likwidację WIBOR-u?
Panie redaktorze, dla osób, które w danym momencie potrzebują takiego wsparcia, są dobre. Z drugiej strony dla osób, które chcą zaciągnąć pierwszy swój kredyt na mieszkanie, są złe, bo banki zaostrzają zasady przyznawania kredytów mieszkaniowych.
Nie ulega jednak wątpliwości, że wojna na wschodzie ma bardzo duży wpływ na wzrost inflacji, ale o wydarzeniach związanych z konfliktem rosyjsko-ukraińskim porozmawiamy za chwilę. Jak donosi portal Business Insider, rubel wrócił do poziomów sprzed agresji na Ukrainę, a nawet sprzed pandemii. Rosyjski Bank Centralny obniżył stopy procentowe i mimo wysokiej 17-procentowej inflacji, wpływ wojny na codzienne życie Rosjan nie jest tak odczuwalny, jak chce tego Zachód. Czy sankcje są mało skuteczne? O to zapytam gości naszej audycji. Są z nami senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski i poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul. Pierwsze pytanie do senatora Marka Komorowskiego. Jak ocenia pan skuteczność zachodnich sankcji wobec Rosji?
Znaczy, na pewno trzeba wprowadzać kolejne sankcje, bo one pokazują, że zresztą o tym pan redaktor powiedział, że nie jest taki efekt osiągnięty, jak wszyscy tutaj oczekiwali przy wprowadzaniu tych dotychczasowych sankcji, więc na pewno trzeba wdrażać kolejne sankcje, to nie ulega wątpliwości. Innej drogi na ten moment nie ma, ponieważ Ukraina poza otrzymaną pomocą musi sobie na dzień dzisiejszy sama poradzić z problemem wojennym, z tym konfliktem. To, co możemy, to pomagamy. Jako państwo, jako Polacy, jako naród, jako mieszkańcy wszyscy. Tutaj wielki szacunek dla wszystkich mieszkańców, wszystkich, którzy pomagają Ukrainie i obywatelom Ukrainy. Natomiast państwa muszą wdrażać kolejne sankcje. One w jakiś sposób, myślę, że są skuteczne, że w jakiś sposób to Rosja odczuwa jednak, też wprowadzają swoje tam rozwiązania, żeby pokazać, że to jest jak gdyby dla nich obojętne, więc tym bardziej trzeba jeszcze bardziej stanowczo i zdecydowanie wprowadzić nowe sankcje, żeby faktycznie Rosja odczuła to w sposób bolesny.
Kolejny szósty pakiet sankcji na razie jest jeszcze blokowany, ale do tego tematu wrócimy za chwilę. Na początek jeszcze chciałbym poprosić panów o komentarz do informacji, które przekazuje Polska Agencja Prasowa, że w piątek wieczorem w Brukseli zorganizowano naradę dotyczącą zmiany waluty rozliczeń z Gazpromem i niektórzy liderzy podobno mają zamiar spełniać żądania Władimira Putina dotyczące zapłaty za gaz w rublach. Czy Unia Europejska, czy liderzy niektórzy Unii dążą do resetu stosunków z Moskwą? Poseł Paweł Krutul.
Na pewno powinniśmy tutaj działać jak jedna pięść, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej i nie płacić Władimirowi Putinowi w rublach, tylko w tej walucie, która była zapisana w umowie. Przeważnie to są dolary. I uważam, że nie powinniśmy się wyłamywać, bo wyłamując się wzmacniamy, tak jak pan redaktor na początku przytoczył stwierdzenie z jednej z gazet, z portali, że rubel ma się całkiem nieźle. I to na pewno by było uderzenie dodatkowe w gospodarkę Federacji Rosyjskiej, a takiego uderzenia potrzebujemy jako kraj sąsiadujący z Ukrainą, żeby ten konflikt na Ukrainie jak najszybciej się skończył, a to można zrobić właśnie przez portfel, o czym mówił też pan senator. I musimy tutaj naprawdę mówić jednym głosem. Nie wszystkie kraje mówią jednym głosem, nie wszystkie kraje w Unii Europejskiej też wspomagają militarnie walczącą Ukrainę, choćby Orban, który zapowiedział, że nie będzie tego robił i nie robi. I podejrzewam, że on będzie płacił rublami, bo to jest po jego zachowaniu, po jego czynach widzimy, że to jest przyjaciel Putina i koń trojański dla Unii Europejskiej. Niestety pojawiają się jakieś kolejne kraje, które chcą spełnić to żądanie Federacji Rosyjskiej płatności w rublach, co nie cieszy, a to na pewno nie pomoże walczącemu narodowi Ukrainie, żeby ta wojna z czym prędzej się skończyła.
Tak jak wspomniał pan poseł, kolejny szósty pakiet sankcji wobec Rosji blokują Węgry, które nie chcą natychmiastowego embarga na rosyjską ropę. To gdzie w Europie mamy sprzymierzeńców? Senator Marek Komorowski.
Znaczy mamy...
Bo jesteśmy liderami w nakładaniu sankcji, zapowiadamy, odchodzimy całkowicie od rosyjskiego gazu. Teraz Gazprom przyspieszył to, że jesteśmy odcięci od rosyjskiego gazu. Chcemy tych zdecydowanych działań. Nie wiem, czy w Europie są jeszcze kraje podobnej wielkości, które domagają się tak zdecydowanych i tak zdecydowanie restrykcji jak my.
Tak, Polska jest tutaj liderem, jeżeli chodzi o sankcjonowanie Rosji i mobilizowanie krajów Unii Europejskiej, żeby te sankcje były wprowadzane. Zresztą pan premier, pan prezydent non-stop, praktycznie można powiedzieć, po Europie jeżdżą i rozmawiają na różnych gremiach, w różnych sytuacjach z przywódcami krajów europejskich. Nasze stanowisko jest jasne i zdecydowane. Odmówiliśmy płatności w rublach, czego efektem za gaz została nam wypowiedziana czy zerwana umowa, ale sobie z tym radzimy. Każda sytuacja kraju jest, każdego jest inna. Jeżeli chodzi o Węgry, to tutaj nie będę się wypowiadał, to są jak gdyby nie moje kompetencje, ale na pewno trzeba stworzyć w stosunku do Węgier możliwości podłączeniowe i doprowadzić, tak jak do Słowacji, jak do Czech mamy te rozmowy, żebyśmy doprowadzili gazociąg, żeby te kraje mogły korzystać z innych stron, z innych źródeł. To samo trzeba zrobić w stosunku do Węgier. Są rozmowy o wprowadzaniu tego podatku solidarnościowego w stosunku do innych krajów i to wszystko jest przed nami. No, najlepiej by było, gdyby cała Europa mówiła jednym głosem spójnie. To nie ulega wątpliwości. Natomiast no, robimy wszystko, żeby to tak się stało. Węgry nie blokują sankcji jako takich, natomiast mają inną sytuację niż my. Zresztą nie są takim bardzo dużym krajem europejskim. To też trzeba nie można porównać Węgier do Niemiec czy do innego kraju, jeżeli chodzi o wielkość i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, dążymy do tego, żeby że to była spójna jedna polityka ze strony Europy w stosunku do Putina, bo tylko taką wspólną polityką możemy wygrać z reżimem rosyjskim.
A militarnie sytuacja jest coraz bardziej napięta. Finlandia i Szwecja chcą wstąpić do NATO i czy to nie będzie woda na młyn kremlowskiej propagandy, że właśnie NATO chce zaatakować Rosję?
No, dla kremlowskiej propagandy to wszystko jest wodą na młyn, bo cokolwiek tutaj NATO by zrobiło, czy Unia Europejska, to tak przedstawiają sytuację, że to jest właśnie, jak dla nich to jest woda na młyn. Natomiast tutaj nie ma innej wizji Europy, poszerzenia maksymalnie na NATO w Europie. Finowie pamiętają wojnę fińsko-rosyjską i to, co się działo w Finlandii, i patrząc teraz, co się dzieje na Ukrainie, to szybko zdecydowali się i Szwecja, która krajem neutralnym i tak dalej, jednak żeby z tej neutralności zrezygnować i wejść w struktury NATO. Federacja Rosyjska, Rosja pewnie z tego tytułu nie jest zadowolona i ta propaganda idzie w innym kierunku, ale dla bezpieczeństwa Europy innego rozwiązania nie ma. No nie możemy patrzeć, jak Putin, kolejny kraj europejski, może będzie najeżdżał, bo nie należy do NATO, więc jeżeli nie należy do NATO, to może sobie robić co chce. To trzeba ograniczyć, bo to jest też bezpieczeństwo nasze. To no, imperializm rosyjski jest straszny.
Sprawę z zagrożenia. Na koniec jeszcze poproszę o krótki komentarz posła Lewicy Pawła Krutula jako nowego wiceszefa Komisji Obrony Narodowej, Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Czy podziela pan optymizm Jensa Stoltenberga o tym, że Ukraina może wygrać wojnę z Rosją, tak wczoraj powiedział szef NATO?
Oczywiście, że tak. Wywiady amerykańskie, europejskie donoszą tutaj, że armia wzmacniana również przez Polskę, nie zapominajmy o tym, Stany Zjednoczone i kraje Unii Europejskiej, które dostarczają broń Ukrainie, i się powtórzę, że oprócz konia trojańskiego Orbana, który tego nie czyni, uważam, że tutaj Putin przelicytował i tutaj dla krajów zachodnich jest 2-1, no bo dwa kraje przystępują do Sojuszu Północnoatlantyckiego, właśnie te głosy się teraz ważą w ich parlamentach, bo dzisiaj ma zapaść ostateczna decyzja, a jeden dla Putina poprzez niedostarczanie broni przez Orbana dla wojska ukraińskiego, dla sił militarnych Ukrainy. To jest bardzo dobra wiadomość również dla nas, dla Polski, bo basen Morza Bałtyckiego będzie w zasadzie pod władaniem NATO. Oczywiście Rosja i Kaliningrad ma taki dostęp, ale już wszystkie kraje, niebo nad tymi krajami będzie dla lotnictwa natowskiego dostępne i tutaj harcy ze strony Federacji Rosyjskiej już nie będzie. I dzięki temu polska granica również będzie dużo, dużo bezpieczniejsza.
I miejmy nadzieję, że słowa Jensa Stoltenberga będą prorocze. Dziękuję za spotkanie. Gośćmi Gier Politycznych byli senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski.
Dziękuję bardzo.
I był z nami również poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
I ja również dziękuję za wspólnie spędzony czas. Michał Buraczewski, a za chwilę na naszej antenie popołudnie z Polskim Radiem Białystok życzę Państwu udanego poniedziałku.